Ja i szczęść Boże, kłania się Państwu Wiesław Pilch. Proszę Państwa, wczoraj miało miejsce istotna rocznica miała miejsce, a mianowicie rocznica rozpoczęcia wywózki i mordowania polskich jeńców zgromadzonych przynajmniej w dwóch obozach. O Staszkowie i Starobielsku. Ja o tej zbrodni dowiedziałem się chyba gdy byłem mały jeszcze. Ale jakby jakoś nigdy o tym się nie mówiło. Niestety w domu również. No, to jest oczywiste, że nie było mowy o tym w przestrzeni publicznej, więc jakby ta sprawa była obok mnie. Myślę, że 99% społeczeństwa tak właśnie to odbierało. No, aż przyszedł rok 76. Zacząłem pracować dla podziemia. Głównie kolportaż ulotek. Głównie kolportaż ulotek wszelkiej maści druków ulotnych, czy to były książki, czy ulotki. No w każdym razie zaczęło się to wszystko wracać. Ja wtedy byłem programistą w Instytucie Łączności, pracowałem w Instytucie Łączności w zakładzie Z23. I jako, że wokół mnie byli sami ludzie w moim wieku, bardzo podobny wieku, 25, 26, 27 lat. No więc i znaliśmy się dobrze, więc ja oczywiście im przynosiłem te ulotki. No najczęściej się podśmiechiwali ze mnie. Tak to było najczęściej. To zawracanie głowy tam. No dobra, tylko że przyszedł taki moment, kiedy ja przez tą wspaniałą naszą sąsiadkę, starszą panią pracownika naukowego Biblioteki Narodowej, zacząłem dostawać różne książki, których z działu tak zwanych cymeliów. Tak się to wtedy nazywało. Nie wiem, czy teraz tak samo, wtedy tak się to nazywało. No i ona dla siebie oczywiście to pożyczała, bo mogła. Miała tam dostęp. Oczywiście nie wszyscy mieli dostęp, ale pracownicy naukowi mieli. No i zacząłem różne rzeczy czytać i w pewnym momencie ona mi przyniosła książkę pod tytułem Katyń w świetle dokumentów. To był zbiór dokumentów, który został wytworzony jeszcze w momencie, kiedy została podpisana umowa Sikorski-Majski, o ile dobrze pamiętam, która miała na celu stworzenie Armii Polskiej na terenach Rosji z ludzi, którzy przecież z tych ogromnej ilości rzeszy ludzi, którzy tam zostali na Syberię wywiezieni, głównie z Syberii. No i oni zaczęli napływać do tych ośrodków, w których Anders zaczął tworzyć tą armię. No i wtedy z przerażeniem stwierdzono, że brakuje 24 tysięcy ludzi. Głównie oficerów. Gdzie się podzieli? No, nie wiadomo, gdzie się podzieli. No, później się okazało, że wiadomo, kiedy Niemcy weszli na teren Katynia, okazało się, że tam leży część tych ludzi, tych Polaków, tej elity narodowej. No i to właśnie, te wszystkie dokumenty zostały zebrane w całość i wydane w formie książkowej. Myślę, że to było dopiero po wojnie, ale głowy za to nie dam. Otóż, kiedy ja dostałem tą książkę, stwierdziłem, że trzeba by było coś zrobić, żeby ta książka trafiła do różnych ludzi. Wtedy oczywiście kserograf był jeden w Instytucie Łączności. Jeden. To było rzadkie urządzenie. Opiekował się nim kolega, bardzo mądry człowiek, z innego zakładu zupełnie. Chyba był przy okazji szefem Straży Pożarnej. Do której rzeczy ja też należałem. I chyba właśnie tak żeśmy się poznali. I okazało się, że on opiekuje się tym kserografem, ale on ma bardzo zbieżne z moim... Znaczy ja mu zacząłem przynosić ulotki. No i on łykał to dosłownie jak pelikan, jak ja. Te ulotki. Nie gadał, że to głupstwo, że to bzdura. Tylko czytał zawsze to, co ja miałem, to jemu podrzucałem. No i w końcu jak tą książkę dostałem do czytania o tym Katyniu, szybciutko ją przeczytałem i również dałem jemu. On też szybciutko ją przeczytał. I ja mu mówię, już nawet nie pamiętam jego imienia. I ja mu mówię, a słuchaj, może by dobrze było to wydrukować. On mówi, no tak, ale kurczę, przecież to wszystko, a niby ja to wszystko mam u siebie, ale pod swoją opieką, ale mam trochę cykora. Ale to jakoś ten cykor szybko mu przeszedł. Szybciutko mu przeszedł. I powiedział, okej, to drukujemy. I nawet papier kserograficzny to wtedy był naprawdę rarytas. Nie, okazało się, że nie ma problemu z papierem kserograficznym. I to zostało wydrukowane w 2 egzemplarzach. Chyba w 2 albo w 3 egzemplarzach ta książka. To była potężna rzecz. I ja zacząłem rozprowadzać tą książkę, pożyczać tą książkę, znaczy nie książkę, tylko już skserowane różnym ludziom. Czy oczywiście tym, którzy chcieli, bo to nie było, kolejka nie stała, nie. Więc taki był mój wkład w rozpropagowanie tragedii katyńskiej. Pamiętajcie Państwo jeszcze o jednej rzeczy, o której się prawie w ogóle nie mówi już w tej chwili. O tym, że brakuje przynajmniej kilkunastu, już nie pamiętam ilu, kilkunastu tysięcy trupów. Brakuje, nie ma ich, nie wiadomo co się z nimi stało. A Rosjanie oczywiście nabrali wodę w usta i koniec. Więc nie wiadomo. Były sugestie, że to mogli zrobić tak, jak kiedyś oficerów Wrangla likwidowano. Po prostu wsadzano kilka tysięcy ludzi na dużą barkę, wywożono na środek Leny czy Jeniseju i zatapiano. Koniec, spokojnie. W każdym razie, jak powiedziałem, do tej pory nie wiadomo, co się tam dalej z tymi biedakami stało. Gdzie oni leżą, czy są pochowani, czy pochowali się tam, pochowani. Gdzie na tej nieludzkiej ziemi, to cytat z książki Herlinga Grodzińskiego, gdzie na tej nieludzkiej ziemi ci biedni Polacy leżą. Dlaczego ja o tym mówię? No raz, że to jedna z najważniejszych tragedii narodowych, największych jednorazowych tragedii narodowych, która nam się przydarzyła. Przecież to kwiat inteligencji zginął. Bardzo często byli to inżynierowie, prawnicy, lekarze, ludzie, którzy byli w rezerwie wojska i w 1939 roku poszli do armii. Dlaczego ja o tym w dalszym ciągu pytam? Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że wczoraj, czyli 13, był ta kolejna rocznica tego wydania rozkazu chyba przez tą ludzką swołocz, rozkazu zamordowania tychże ludzi. A niemieckojęzyczne, ale i polskojęzyczne, żeby nie było wątpliwości. A portale prawie w ogóle się nad tym nie. Znaczy przeszły nad tym prawie do porządku dziennego. Dlaczego tak się dzieje? No cóż, dlatego, że nasza polska polityka historyczna jest właśnie taka, jaka jest. Niemcy, to nie Niemcy zamordowali Żydów, tylko my. Tak twierdzą Żydzi. I Niemcy zresztą też. W ogóle to nie żadni Niemcy mordowali Żydów, tylko naziści, jak Państwu wiadomo. To, że Ukraińcy wymordowali około 150 tysięcy biednych, nikomu nie wadzących ludzi na Kresach Wschodnich, na Wołyniu, to my sami sobie jesteśmy temu winni. Tak twierdzą Ukraińcy. To, że Niemcy wymordowali w czasie wojny 6 milionów, 3 miliony ludzi, bo w sumie 6 milionów zginęło, to przecież myśmy rozpętali drugą wojnę światową. Taka jest. Tak to wszystko jest pokazywane i tak jest opisywane w polskojęzycznych mediach. A jak media chcą być kupione przez Orlen, to polskojęzyczny sędzina właściwie, ujrzeć lzja. No i koniec. I co jej zrobisz? Tak. Gdzie my żyjemy? W Bantustanie, proszę Państwa. Żyjemy w Bantustanie, który z państwem suwerennym nie ma kompletnie, ale o to absolutnie nic wspólnego. Nic. Zero. Teraz przecież Morawiecki kolejną część naszej suwerenności chce oddać Brukseli. I teraz porównajcie Państwo to, co się dzieje u nas, z tym, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych. Znaczy, przepraszam, w Chinach. I ich stosunek do zarzutów w cudzysłowie, do haniebnych oczernień, haniebnych kłamstw, które padają ze strony Stanów Zjednoczonych w stosunku do Chin. Otóż Chiny się nie patyczkują. Chińscy przywódcy już się nie patyczkują. Przestali się patyczkować Amerykanami. Można? Można. Ale to trzeba chcieć. To trzeba mieć siłę woli. Trzeba mieć, nie wiem, trzeba właśnie chcieć. A w Polsce? Komu się chce? Nam na samym dole się chce. Mnie, Jaroszewiczowi i paru innym jeszcze ludziom. Znaosu oczywiście. Tak, no więc z czym mamy do czynienia? Z dramatem. Jeśli tak dalej pójdzie, to nie będziemy za 20 lat, jak dobrze pójdzie, nie będzie nas. Bo nie będzie miał kto bronić naszej ojczyzny. Nawet w internecie. Dziękuję. Kłaniam się. Do usłyszenia.